naszym gościem jest pan profesor Tomasz Grosse, Wydział Nauk Politycznych, Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, ekspert do spraw europejskich, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Witamy pana profesora bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, chciałem zapytać o pana odczucia na temat wyborów, jakiś komentarz do wyborów, bo wygrał wybory prezydent, dotychczasowy prezydent Emmanuel Macron w drugiej turze. Pytanie, jak pan ocenia tą jego wygraną?
Przede wszystkim jest to sukces, dlatego że zapewnił sobie drugą kadencję. W związku z tym prawdopodobnie tutaj duże znaczenie miało przede wszystkim to, że udało mu się sięgnąć po głosy lewicowego kandydata Mélenchona w drugiej turze. Ja przypomnę tylko, że na tego lewicowego polityka Mélenchon w pierwszej turze głosowali przede wszystkim lewicowi wyborcy, ale również potomkowie imigrantów, środowiska imigranckie w pewnej opozycji do ofensywy środowisk prawicowych, między innymi przeciwko pani Le Pen, ale też przeciwko Macronowi, który w swojej podczas pierwszej kadencji też podjął kilka co najmniej kroków wymierzonych w imigrację, zmierzając do tego, żeby ją zmniejszyć, ale też pozbawić imigrantów pewnych praw socjalnych, które w tej chwili mają. No i przede wszystkim rozprawić się z ekstremalnym islamem. Tutaj była taka ustawa, którą lansował przez długi okres czasu prezydent Macron, która właśnie miała infiltrować różnego rodzaju środowiska ekstremistyczne, łącznie z tymi grupami, które się zbierają w świątyniach w czasie nabożeństw i wykorzystują jakby religię do tego, żeby właśnie szerzyć pewne wrogie nastroje przeciwko Republice Francuskiej. Tak czy inaczej, Macron wyraźnie w czasie drugiej tury, jak popatrzymy na sondaże, zwiększał przewagę, nie tak drastycznie, ale jednak mimo wszystko nad panią Le Pen, w związku z tym to prawdopodobnie właśnie te środowiska lewicowe i imigranckie mimo wszystko sprawiły, że on poprawił swój wynik, no i zapewnił sobie sukces. Natomiast mimo wszystko wynik pani Le Pen jest znaczący. Ona uzyskała lepszy wynik i poszerzyła wyraźnie swój elektorat w stosunku do 2017 roku. Więc to jest pierwsza rzecz. I ten sukces Marine Le Pen, zobaczymy, jak on się przełoży na wybory parlamentarne, które prawdopodobnie będą w czerwcu. Nie będzie to takie proste, dlatego że ja przypomnę, że pomimo tego, że w 2017 roku Le Pen uzyskała 34% poparcia, to przełożyło się to jedynie na 8 miejsc w parlamencie. Wkrótce później były wybory do parlamentu francuskiego. Więc na 577 miejsc ona zdobyła wtedy tylko 8 miejsc. Więc też nie wiadomo, czy te obecne mniej więcej 42%, które uzyskała, czy to się przełoży na sukces w wyborach parlamentarnych, a to jest w tej chwili jej jedyna szansa, żeby oddziaływać na Macrona i na politykę rządu.
Pytanie, panie profesorze, bo jak to się stało, że wybrano go, chociaż w czasie pierwszej jego prezydentury, pierwszej kadencji bardzo miał wiele problemów, chociażby słynne protesty żółtych kamizelek, to jednak nie przeważyło mimo tych problemów i takiej czy innej polityki wewnątrz, myślę o Francji i o tym, co proponował, jakie proponował rozwiązania, czego nie zrobił, bo często tak weryfikujemy, co polityk, który nam obiecuje pewne rzeczy, zrobił w czasie swojej kadencji i nie było to takie kolorowe, a mimo wszystko wygrał.
No rzeczywiście Macron jest zmęczony tą pierwszą swoją, pierwszym okresem pełnienia prezydentury, ale mimo wszystko myślę, że w największym stopniu to, co jego wspierało, było to, że wyborcy woleli znanego, przewidywalnego polityka na trudne czasy, no bo są to z tą pewnością i będą i dla Francji, i dla Unii Europejskiej, dla samego Macrona jako głowy państwa. Bardzo trudne najbliższe lata. W związku z tym postawili na znanego polityka, mniej więcej przewidywalnego, niż na panią Le Pen, która po pierwsze jest niedoświadczona, no bo nigdy nie pełniła takiego urzędu. Po drugie, jest nie do końca przewidywalna. Nawet jeżeli jej kampania była stosunkowo umiarkowana. Ona się odżegnywała od zbyt radykalnych pomysłów. Tak jak na przykład w 2017 roku ona, mówi się, często przegrała, dlatego że mówiła o wyjściu Francji ze strefy euro. Miała oczywiście dużo racji, dlatego że ekonomia francuska nie radzi sobie z tą strefą euro. Czyli nawet stosunkowo silny kraj, silna gospodarka zaczyna tracić na wspólnej walucie. Tutaj się mówi, że na tej walucie tak naprawdę wygrywają jedynie Niemcy i Niderlandy. Ale mimo wszystko dla Francuzów był to zbyt radykalny program. I teraz pomimo, że ona już zrezygnowała z takich pomysłów bardzo, bardzo daleko idących, to mimo wszystko proponowała alternatywę i dla wielu wyborców ta alternatywa była powiązana z pewnym ryzykiem albo niestabilnością. W związku z tym postawiono generalnie, no większość wyborców postawiła na tego prezydenta, którego znają, który jest mniej więcej przewidywalny, chociaż może popełnia błędy i może też za bardzo jest neoliberalny w pewnych pomysłach. Mniej socjalny, mniej lewicowy, byśmy powiedzieli, w takim wymiarze ekonomiczno-socjalnym. Ale to była rzecz, która zapewniła Macronowi mimo wszystko zwycięstwo w stosunku do niedoświadczonej, takiej nie do końca przewidywalnej Le Pen. No i to jeszcze ważne jest to, że tutaj szereg kandydatów, większość kandydatów, która odpadła w pierwszej turze, jednak mówiła: nie głosujcie na pełen, tylko jeżeli już, to wybierzcie mniejsze zło, czyli Macrona. I tak było zarówno z kandydatami, którzy odpadli po lewej stronie, jak i po prawej stronie, za wyjątkiem Zemura. Więc tutaj nawet taka pani Valérie Pécresse, czyli przedstawicielka Republikanów, no, partii prawicowej, mającej pod wieloma względami zbliżony program do pani Le Pen, ale mimo wszystko postawiła na Macrona. To wszystko sprawiło, że stary, znany prezydent wygrał nad panią Le Pen.
A jak będzie wyglądała teraz polityka, myślę szerzej troszeczkę o chociażby o Europie, bo czy mamy myśleć o tym, że nastąpi zmiana w Unii Europejskiej w kierunku federalizacji, że tutaj nastąpi jakieś przyspieszenie, bo wiemy, że Francuzi też niechętnie traktują rządy prawicowe w Europie Środkowej. To chociażby co ostatnio jeszcze przed wyborami w tej kampanii wyborczej mówił prezydent pod adresem premiera Mateusza Morawieckiego czy Polski, takich trochę przytyków robił, więc jak to będzie wyglądało w kwestii i znaczenia Francji, bo mówiliśmy zawsze Francja, czy tak myśleliśmy, Francja i Niemcy, dwa duże kraje, które nadają tempo i w to w stronę, którą ma Unia pójść. Dziś też myślimy, jak one, Niemcy i Francuzi, odnoszą się chociażby do tego, co dzieje się się na Ukrainie, do Rosji, do tej polityki międzynarodowej. No i w kwestii Polski, prawda? Czy to nie będzie tak, że zaostrzy się, gdzieś tam pana czytałem wywiad, że coraz bardziej powrót do grillowania Polski też za przyczyną Francji?
Rzeczywiście w Berlinie z całą pewnością elity polityczne odetchnęły z ogromną ulgą, dlatego że dla nich Macron to jest pewna kontynuacja również polityki na arenie europejskiej zgodnej z interesami niemieckimi. Gdyby przyszła pani Le Pen, ona proponowała alternatywne pomysły, jeśli chodzi o przyszłość integracji europejskiej, bliższe pomysłom obecnego rządu w Warszawie i w Budapeszcie. No, jak wiemy, to by było bardzo niedobre, czy wręcz wywoływało poważne wątpliwości, niepokój w Berlinie. My moglibyśmy oczekiwać, gdyby wygrała pani Le Pen, że na linii Paryż-Berlin prawdopodobnie doszłoby do poważnych spięć, może jakiegoś rozdźwięku, który z naszego punktu widzenia byłby bardzo korzystny, bo wtedy my moglibyśmy pewne alternatywne wizje przyszłości integracji europejskiej rozwijać. Natomiast w tej chwili nastąpi umocnienie tandemu francusko-niemieckiego z wszystkimi negatywnymi korzyściami dla Europy i dla Polski, szerzej również dla Ukrainy. Po pierwsze, będzie przyspieszenie tych wszystkich pomysłów dotyczących federalizmu, autonomii strategicznej, czyli osłabiania miejsca Amerykanów w Europie, a tym samym próby jak najszybszego zakończenia wojny i zbliżenia czy powrotu do dobrych relacji z Moskwą. Te telefony do Putina, jakby tego typu polityka w wykonaniu Macrona, którą wcześniej oglądaliśmy, no ona znowuż zostanie zintensyfikowana. To wynika po prostu z interesów geopolitycznych niemieckich i francuskich, które no najwyraźniej są sprzeczne z interesami ukraińskimi, polskimi, szerzej Europy Środkowej i Wschodniej. I to nie od dziś, nie od wczoraj, tylko od tak naprawdę wielu lat. No i w związku z tym wrócimy do grillowania Polski, dlatego że Polska jest tym najważniejszym krajem w Europie Środkowej i Wschodniej, która od wielu lat również, a tak naprawdę od na dobrą metę, na dobrą sprawę od 2015 roku, przedstawia alternatywną wizję geopolityczną w Europie, właśnie opartą na bliskich relacjach transatlantyckich, na pewnej wzroście podmiotowości czy autonomii Europy Środkowo-Wschodniej, równoważeniu jednak Rosjan i tego ryzyka w zakresie bezpieczeństwa płynącego ze wschodu. To są wszystko pomysły, które się nie podobają w Berlinie, nie podobają w Paryżu i dlatego nas, mówiąc krótko, przyciskają przy okazji tego sporu o praworządność i wartości europejskie. Wrócimy do tego grillowania i w tym sensie jest to niekorzystne dla Polski, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o los rządu konserwatywnego i wyborców konserwatywnych czy chadeckich, tylko szerzej o polskie państwo, dlatego że my mamy pewne wspólne jako państwo, również z wyborcami inaczej myślącymi, wspólne interesy geopolityczne, a te interesy idą w poprzek geopolityce Francji i Niemiec. I dlatego jakby one od wielu lat starają się zmniejszyć nasz autorytet na arenie międzynarodowej, osłabić nasz głos i tym samym usunąć przeszkody dla realizowania polityki zbliżenia z Moskwą.
Też no, różnego rodzaju już gratulacje płyną. To wiadomo, że tak się robi. Tak dyplomacja tego wymaga i ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego. Też podobno Władimir Putin złożył: szczerze życzę panu sukcesów w działalności państwowej, a także dobrego zdrowia i samopoczucia. Ale patrzę, że cała opozycja polska, począwszy od pana Rafała Trzaskowskiego, Donalda Tuska, Grzegorza Schetyny, Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i chociażby lider PO Donald Tusk mówi: gratulacje Emmanuel Macron, dzięki twojej wygranej, pewnie są na ty, będzie więcej Europy w Europie i mniej Rosji, a już niedługo nadejdzie taki dzień, że będziemy mieli Paryż w Warszawie. Pamiętam, kiedyś jeden z polityków, prezydent, mówił, że będziemy mieli drugą Japonię. Trochę boję się tego, że będziemy mieli drugi Paryż w Warszawie. A pan?
Przede wszystkim Macron, to trzeba podkreślić z całą mocą, będzie nie tyle realizował jakieś interesy, nazwijmy to górnolotnie europejskie, czy dobre dla Europy. Będzie realizować swoje francuskie interesy i będzie starał się, żeby te interesy były dominujące w Europie. Ponieważ te interesy, jak mówiłem wcześniej, są sprzeczne z polską racją stanu w bardzo wielu aspektach. Są natomiast korzystne dla Rosji i dla Putina osobiście. Są też niekorzystne dla innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, na przykład Ukrainy. W związku z tym uważam, że jego prezydentura będzie niekorzystna dla Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu geopolitycznym. Będzie korzystna dla Rosji. Będzie oczywiście korzystna również dla Francji, dlatego że on wzmocni pozycję Francji i jak gdyby podporządkuje propozycję integracji europejskiej, żeby jak najlepiej służyły francuskim interesom. Ale to będzie się w dużym stopniu odbywać kosztem Europy Środkowej i Wschodniej. Z tego punktu widzenia nie ma się tutaj z czego cieszyć. I oczywiście to, że będziemy zmierzać w stronę Federacji Europejskiej, sterowanej z tylnego siedzenia przez polityków francuskich i niemieckich, to jest rzecz jasna korzystne dla Niemiec i Francji. Czy to jest korzystne dla całej Unii Europejskiej? Wątpię. I dla projektu integracyjnego? Wątpię, dlatego że to może doprowadzić do bardzo potężnych napięć wewnątrz Europy, bo jeżeli Zachód Europy będzie przeciwko nam lansować swoją wizję geopolityczną, lansować projekt zbliżenia z Moskwą, nawet wbrew temu, co w tej chwili obserwujemy na Ukrainie. Oczywiście być może nie dziś, nie jutro, ale w perspektywie całej jego drugiej kadencji jest to bardzo prawdopodobne, no bo wcześniej czy później ten konflikt na Ukrainie się zakończy i tak jak powiedziałem, Niemcy i Francuzi prawdopodobnie będą chcieli wrócić do polityki ocieplania stosunków z Kremlem. W tym sensie takie narzucanie, zwłaszcza w sposób siłowy, poprzez instrumenty sankcji finansowych, swojej własnej wizji geopolitycznej, przeciwko interesom innych krajów, zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej. Lansowanie również pewnej bardzo zaawansowanej ideologii o charakterze w gruncie rzeczy marksistowskim, przeciwko wyborcom prawicowym, konserwatywnym, chadeckim. To wszystko prowadzi moim zdaniem do napięć, które będą rozrywać integrację europejską. W związku z tym, a taki jest program Macrona i taki jest program obecnego kanclerza niemieckiego, żeby metodami przymusowymi wymuszać własne interesy pod hasłem federalizacji europejskiej. Boi się, że to przyniesie więcej szkody Europie niż pożytku.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję za komentarz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję.
Dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski, ekspert do spraw europejskich z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.